Tomasz Olszewski, dzień dobry, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Witam w kolejności alfabetycznej. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Małgorzatę Puternicką pozdrawiamy i życzymy rychłego powrotu do zdrowia, bo tuż przed dziewiątą otrzymałem SMS, że jednak nie dotrze dzisiaj do nas, a szkoda też z jednego powodu związanego tutaj z dzielnicą.
Bo no z kilku powodów.
Z kilku powodów, ale z jednego związanego tutaj z dzielnicą, w której ona ma przyjemność rezydować i Radio Gdańsk także, bo tutaj są także dokuczliwe zapachy spowodowane niewydolnością pewnego urządzenia. Ale tutaj poczekamy z tym tematem, on się jeszcze pojawi. Natomiast myślę, że tematów nie zabraknie.
A czy o zwierzętach będziemy rozmawiali?
Czy jesteś pod wrażeniem tego, że jadąc, tych dwóch panów
jadąc, nie... Tak, jadąc do radia, słuchałem w samochodzie rozmowy z gościem dnia i poza tym no, chciałem wyrazić swoją satysfakcję z tego, że wreszcie sądy zasądzają bezwarunkową karę więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Do tej pory było tak, że no, zwierzę to takie, coś takiego gorszego, można skopać, można żywcem zakopać. Nic takiego w zasadzie się nie dzieje, wystarczy pokiwać paluszkiem. Nie, to nie pamiętam ile, 8 czy 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, to jest dobry znak.
I zresztą jak nasz
Radia
Gdańsk powiedział, że wcześniej zawsze sądy traktowały te sprawy, były sprawy umarzane albo były
znikoma szkodliwość
społeczna czynu. Także ja też tutaj jestem, tak jak Mietek, absolutnie cieszę się, znaczy cieszę się to może złe słowo w tej sytuacji, ale naprawdę uważam, że to jest dobra rzecz, dobrze się stało, że ludzie, którzy krzywdzą zwierzęta, którzy są po prostu, no przepraszam za słowo, z wyrolami, mogą trafić do więzienia bezwarunkowo.
Mm-hmm. No także sprowokowałem ten temat.
Jest taka jeszcze ciekawy jeden wątek, bo nie wiem, czy ci z państwa, co słuchali tej rozmowy porannej, nasz dzisiejszy gość Radia Gdańsk powiedział, że wiele spraw jest utajnionych. Ja tak. Też nastawiłem uszu, dlaczego, prawda? Okazuje się, że ci sami ludzie, co krzywdzą zwierzęta, krzywdzą też ludzi. To są sprawy o znęcanie się nad rodziną, podejrzewam, nad żoną, nad dziećmi. Czyli jaki charakter takiego człowieka jest. Także tutaj...
No właśnie, dobrze mówisz, bo to jest znęcanie się nad żoną, nad dziećmi, nad psem, nad kotem. Dla tych ludzi nie ma jakby znaczenia, kogo maltretują. Są po prostu zwyrodnielcami. I dobrze, że idą do więzienia.
Bo to chodzi, no właśnie jak ty, Mietku, powiedziałeś, nie tylko psy, ale są inne zwierzęta, no koty, które chodzą po podwórkach, które są gdzieś tam, nie wiem, czy ptaki, które są karmione na przykład za trudnymi ziarnami, po to, żeby nie było tych ptaków. No ludzie naprawdę w tych chorych głowach się rodzą straszne pomysły, znaczy chorych głowach niektórych ludzi. I uważam, jeszcze raz podkreślę, że kara powinna być słuszna i nieunikniona.
Dzisiaj dzień targowy, to w takim razie jeszcze dodajmy inne stworzenia, ryby. Nie wolno sprzedawać żywych ryb, które nie znajdują się w wodzie, a niestety są takie miejsca, w których to się cały czas odbywa. Sprzedawcy nie reagują, a policja mówi, że nie wie na podstawie jakich przepisów. Są takie przepisy dotyczące głównego i tego, co...
No to jeszcze możemy dalej rozszerzyć. Na przykład no mówimy o zwierzętach domowych, ale są zwierzęta hodowlane, często trzymane w skandalicznych warunkach. Jakieś mają krowa, która jest cała oblepiona błotem w jakimś tragicznych warunkach. Tam jest też pole do popisu dla obrońców praw zwierząt. I krowy, no, świnie nawet. No mówimy, świnia, no ale świnia też jest zwierzęciem. No nie może być trzymana w jakichś warunkach, które powodują, że te zwierzę się męczy.
No jeszcze w Polsce cały czas hoduje się zwierzęta futerkowe. To jest dla mnie w ogóle przerażające, że w dzisiejszych czasach coś takiego może mieć miejsce. I po pierwsze ta hodowla odbywa się w złych warunkach, no ale w ogóle to jest barbarzeństwo, żeby hodować zwierzęta po to, żeby zadrzeć z nich futro i potem je nosić.
No ale ważne, gdzie tu spójrzmy na to, co się niedawno wydarzyło z bażantami. 500 bażantów wyhodowanych specjalnie po to, żeby wypuścić je pod lufy myśliwych. Tylko i wyłącznie po to były hodowane.
No i tak, to pierwszą część dyskusji.
Przepraszam, Tomku, że ci...
Ale myślę, że to, o czym mówił nasz gość,
gość poranka,
gość Agnieszki Michajłow, który mówił o tej empatii, to ten temat pozornie niezwiązany z tematami, o których mówić będziemy, służy właśnie temu, żeby zwrócić uwagę tych, którzy jeszcze nie zwracają uwagi na zwierzęta i zobaczyć, że one też cierpią, one też czują i
ja mam taki też przy okazji, na koniec,
ochrona z naszej strony, a nie...
Taką apel, jak widzimy, to nie jest nic złego, jeżeli widzimy, jak ktoś męczy zwierzę, jak ktoś bije zwierzę, znęca się zwierzęciem, żebyśmy zadzwonili i odpowiedzieli telefon, to nie jest donosicielstwo. Działamy w dobrej wierze, żeby tą osobę ukarać. Także śmiało, jak widzimy, dzwonimy, informujmy odpowiednie organa, że tam komuś, bo zwierzę też jest kimś, dzieje krzywda.
603-06-06-06. Dalszy ciąg uwzględniania losu zwierząt i uwrażliwiania w audycji, czyli spotkanie z Agnieszką Kępką po godzinie 11 w Radiu Gdańsk. A teraz robimy króciutką przerwę. Witamy po przerwie. Tomasz Olszewski, Małgorzata Tarasiewicz, Maciej Kosycarz, Mieczysław Abramowicz. Pani Magda, kończąc ten temat, spojrzałem wymownie na Mietka, pisze: brawo dla sądu i co ważniejsze, oprawcy będą mieli wyrok w papierach, więc dodatkowo w staraniach o pracę będzie karalność. Biorąc pod uwagę, że tydzień temu przyszli do sądu pijani, to nie wiem, jak tam z ich staraniami o pracę, ale przejdźmy do tematów innych. No, temat radosny im proponuję tutaj. Spojrzałem na Macieja Kosycarza, znanego bojownika o to, aby Brzeźno było Brzeźnem, aby powrócił charakter taki kurortowy, uzdrowiskowy niemalże w zabudowie. Ten dom zdrojowy nie stanie się hotelem, 4 razy większym, kupionym przez jakiegoś podstępnego dewelopera. Nie stanie się kartą przetargową w wyłudzaniu kredytów pod zastaw, tak jak to ma miejsce, zdaje się, nieopodal.
Parę metrów dalej.
Bez nazw, żeby unikać spraw sądowych chwilowo, bo nie mam czasu. I najważniejsza chyba rzecz, że to zostanie przestrzenią publiczną. I tu mi się wydaje, że jest to jakiś rodzaj światełka w tunelu. Bo to, że zostanie zabytek ocalony, to jest jedno, ale można go ocalić na różne sposoby, prawda? Można sprzedać, pozbyć się problemu, zobowiązać nabywcę, inwestora do tego, żeby przywrócił jakby dawną świetność. Ale to będzie nadal przestrzeń publiczna. Centrum Hevelianum się tym zajmie, albo nie tyle nadal, co dopiero stanie się. I cała ta okolica, która tam będzie, więc może to będzie też jakaś wskazówka dla innych, którzy sprzedają takie zabytki.
Najważniejsze, że myślenie o Brzeźnie powoli się zmienia i jedną z taką wiaskółek, która może wiosny nie czyni, ale jest to dobra, robi nadzieję, to jest właśnie ten dom, że będzie to nie tylko miejsce publiczne dla nas Gdańska, ale też będzie tam, miejmy nadzieję, będzie to dodatkowa atrakcja dla wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają do Gdańska. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, co tam będzie, bo to i jak to będzie wyglądało, ale powiem Państwu a propos Brzeźna, taka moja refleksja z niedzieli, czyli z przedwczoraj, kiedy pojechaliśmy z żoną na spacer na falochron zachodni, czyli leżący już po stronie Nowego Portu, tutaj a propos patriotów z Nowego Portu, żeby było wszystko sprawiedliwie. I tak zatrzymałem samochód i spojrzałem na budynki, 4-piętrowe budynki już zbudowane w tym miejscu, gdzie miały powstać pomiędzy Nowym Portem, a gdyby można powiedzieć centrum Brzeźna, gdzie 5 lat temu, planowano i rozeszła się wieść, że mają tam powstać 10-piętrowe wysokościowce. I tak spojrzałem na te wykończone już 4-piętrowe budynki, bo dzięki staraniom mieszkańców Brzeźna i wielkiej akcji, która się wówczas, jak to dobrze się stało, że jest tak, jak jest. Czyli tak, jak jest, jak widziałem to w niedzielę. Że jakby w tym miejscu były budynki o 6 piętr wyższe. One akurat sięgają do co są obecnie, sięgają do górnych, granicy górnych konarów drzew. Komponują się w teren, nie szpecą krajobrazu, nie wybijają się ponad ten krajobraz, są wkomponowane. A tak byśmy mieli 10-piętrową ścianę betonu. Także to jest taka moja refleksja a propos Brzeźna.
Ale też Brzeźna refleksja twoja, mi się wydaje, powinna dotyczyć tego, że tam mieszkańcy bardzo zabiegali o to i bardzo im zależało. Czyli pokazuje to, że lokalna społeczność, jeżeli się wokół czegoś jednoczy, jeżeli zabiega, jeżeli lobbuje, to jest w stanie wiele uzyskać.
I w odpowiednim czasie reaguje na to. To też jest ważne. Także myślę, że to, co się działo w Brzeźnie przez ostatnie 5 lat, to, co robili mieszkańcy, powoduje, że ewentualni potencjalni inwestorzy, w cudzysłowie, którzy mają różne pomysły, inwestor to jest też często osoba, która chce wyciągnąć szybko pieniądze w krótkim okresie czasu z jakiejś inwestycji, zastanawiam się, czy im coś się opłaca, na przykład wizerunkowo, i że taki plan co do domu zdrojowego powoduje polepszenie wizerunku Brzeźnia. To też jest ważne, mm-hmm. który przez wielu no niestety aroganckich często ludzi mówiących o Brzeźniu, a Brzeźno to jest taka tam, tam różni mieszkają, to jest tak...
Wiemy,
taka...
że Brzeźno jest ci bardzo bliskie, teraz Małgorzata traci.
Dobrze, okej. Okay.
Tak, ja chciałam właśnie nawiązać do tej aktywności mieszkańców, która jest mi bardzo bliska. Ja myślę, Maciej, skoro powiedziałeś, że mieszkańcy walczyli o ten dom, to może właśnie mieszkańcy powinni w jakimś stopniu współuczestniczyć w decydowaniu, co w tym domu będzie. Dlatego, że mogą mieć pomysły, których właśnie, które nie przyjdą do głowy władzom miasta. Natomiast oni najlepiej wiedzą, co w tej okolicy im się najbardziej przyda. I myślę, że to bardzo ważne, o czym z kolei Tomek mówił, że ten dom zdrojowy pozostanie w zasobach publicznych, w zasobach miejskich, dlatego że do tej pory dominowało takie myślenie, że najlepiej właśnie takiego kłopotu się pozbyć i przekazać to jakiemuś gospodarzowi. I w Sopocie mieliśmy podobny przypadek z Gojki 3, gdzie miasto usiłowało się pozbyć właśnie budynku takiego starego z wieżą pięknego, położonego w ogrodzie i były liczne próby, była próba właśnie, żeby oddać to deweloperowi, była próba, żeby oddać to na studio filmowe prywatnemu inwestorowi. No i mieszkańcy wywalczyli, że ten dom pozostanie i będzie to art inkubator. I myślę, że to jest też bardzo, bardzo pozytywny rozwój sytuacji. Chcemy tam założyć ogrody społecznościowe wokół, obok tego budynku, tam gdzie były szklarnie. I może by to być miejsce takiej energii pozytywnej, gdzie mieszkańcy właśnie będą się spotykać i działać.
No, ja, Maciej na mnie wskazuje, żebym coś powiedział. Ja w gruncie rzeczy nie powiem nic więcej ponad to, co wyście przed chwilą powiedzieli, ale bardzo bym chciał podkreślić to i
ale
nadać...
to może jest jakaś zmiana w myśleniu, no, nazwijmy to umownie władz, decydentów, że jakby no, dostrzegają, że w długim efekcie, jeśli chodzi o długi efekt, to dużo lepsze jest to, jeżeli mieszkańcy biorą w tym udział, jeżeli to służy... Jest to cały czas sfera publiczna, a nie zostaje to gdzieś tam no, w jakiś sposób wyciągnięte z tej sfery przez osobę prywatną, która ogranicza dostęp tylko dla no, wybranych, czyli zamożnych najczęściej, albo tych, na których zbija interes.
No właśnie to chciałem powiedzieć do momentu, kiedy Tomasz mi przerwał brutalnie, bo właśnie to chciałem podkreślić, że być może teraz miasto i decydenci pójdą za ciosem, że właśnie tak jak Małgosia mówi, mieszkańcy, którzy wywalczyli sobie jakby uratowanie tego domu zdrojowego dla siebie i dla nas, mieszkańców Gdańska i dla turystów, będą mieli no przynajmniej trochę do powiedzenia w sprawie tego, co tam się będzie działo. Dla mnie jest niezwykle ważne to, że zaczyna się coraz częściej myśleć o przestrzeni publicznej. Takich miejsc, które są zabytkowe, czy z jakiegoś innego powodu były częściowo zamknięte dla publiczności, jest w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu dużo więcej. Ja na przykład ciągle żyję w takim niepokoju, co będzie się działo na wyspie Spichrzów. Czy wyspa Spichrzów nie stanie się zamkniętym gettem z jedną ścieżynką dla turystów wokół wyspy, czy jednak nie...
Popatrzcie ludzie, jak sobie te bogate mieszkają.
Popatrzcie ludzie, jak te bogate sobie mieszkają, a tymczasem powinna być otwarta. To samo...
Sitauer też miał być tam dla mieszkańców, żeby można było podziwiać.
Sitauer, tak. No przecież wspaniały widok
to Gdynia, dla wyjaśnienia
na całą zatokę, aż gdzieś nie tylko Pochel, ale Zachel i to jest wszystko zamknięte. To nie będzie
teraz
dla ludności.
Chwilowo też ta część zostaje zamknięta. Skrót wiadomości, po którym wracamy. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Maciej Kosycarz, agencja KFP, Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. I ważna informacja drogowa. Obwodnica Trójmiasta. Uwaga, przed zjazdem na estakady kierowca osobówki potrącił dzika, są utrudnienia. I ta informacja potwierdzona przez pana Maćka. Obwodnica, kierunek Gdynia, wysokość Chwaszno, kolizja pojazdu z dzikiem, możliwe utrudnienia. SMS-uje Muki. Dziękujemy za tę informację. I powracamy do komentowania. Teraz może chciałbym w kierunku Sopotu spojrzeć, bo wczoraj... Pomorska kurator oświaty powiedziała, że nie ma zgody kuratorium na przeniesienie zespołu szkół handlowych w Sopocie z ulicy Kościuszki na 2 kilometry dalej do Kamiennego Potoku.
Tak, i to jest bardzo dobra informacja. Uczniowie i nauczyciele protestowali w tej sprawie, także mieszkańcy się dołączyli. Uważamy, że z punktu widzenia miasta to jest bardzo ważne, żeby szkoła
mieszkańcy
pozostała...
dla Sopotu, rozumiem. Że...
Mieszkańcy
znaczy,
dla Sopotu,
nie,
ale nie, sugeruję, tylko.
Nie, nie tylko.
Nie tylko. Ponieważ mieszkańcy cenią tą szkołę, uważają, że ożywia ona miasto, że właśnie bardzo fajnie, że w centrum miasta jest tyle młodzieży. I ta szkoła w Sopocie była praktycznie od zawsze, więc przenoszenie jej teraz jest, wydaje się, zupełnie niepotrzebne. Szczególnie, że rozbiłoby to tą społeczność szkolną, bo część szkoły zostałaby w tym...
Część jest przy niepodległości, a
przy
część
niepodległości,
jest...
Tak, a część by musiała dwa kilometry dalej uczęszczać do szkoły w Kamiennym Potoku, więc jest tutaj rzeczywiście, kurator ma rację, że jest zagrożone bezpieczeństwo tych uczniów, którzy by zmieniając lekcje, przechodzili te dwa kilometry. Dodatkowo wielu uczniów dojeżdża spoza Sopotu i zlokalizowanie właśnie w centrum miasta, przy samym dworcu tej szkoły, jest bardzo korzystne, ponieważ uczniowie nie tracą czasu na to, żeby do tej szkoły rano dojść. Także jest to jakiś taki zupełnie sztuczny, niepotrzebny pomysł, żeby tą szkołę
No ale
przenosić.
Czytałem, że ten pomysł ma takie uzasadnienie. Ktoś napisał, nie wiem na ile prawdziwe, że chodzi o to, żeby znaleźć miejsce dla urzędników na czas remontu sopockiego ratusza, no bo wiemy, że on będzie bardzo remontowany i gdzieś będzie, i że tam mieliby, gdyby szkoła została przeniesiona, to do tej szkoły przeniosłoby się część urzędników.
Tak, no początkowo mówiono, że urzędnicy mogliby być w biurowcu na dworcu, także myślę, że to byłoby dobre może rozwiązanie, to jest właściwie tuż obok i ten biurowiec stoi pusty, także spokojnie mogłoby być wykorzystany przez Urząd Miasta zamiast
no bo
właśnie
też, dajmy sprawiedliwość, że to jest tak, że to nie chodzi tylko umownie o wygodę urzędników, ale także petentów, no bo do urzędu przychodzą ludzie, prawda? I teraz założenie, że jeżeli nie przenosimy szkoły na przykład na Kamienny Potok, to może przenieść tam urząd, no ale wtedy to też będzie się wiązało z utrudnieniami dla mieszkańców.
Owszem, ale właśnie tak jak mówię, na dworcu są wolne pomieszczenia biurowe i jest to ogromny budynek, także myślę, że tam akurat urzędnicy mogliby znaleźć miejsce i myślę, że początkowo taka opcja była rozważana. Teraz sądzę, że właśnie ta szybka próba przeniesienia tej szkoły jest związana jakoś z reformą oświaty, z tego powodu, że właśnie tak można byłoby ewentualnie PR-owo ukryć tą przeprowadzkę za tym, że jest to wymuszone przez reformę oświaty, ponieważ tam opróżnia się budynek po gimnazjum i w tym momencie nie wiadomo, co z nim robić, więc dlatego szkoła z Kościuszki jest przenoszona. Tymczasem mieszkańcy mają pomysły, że ta szkoła, w której było gimnazjum, mogłaby służyć jako podstawówka, ponieważ mają być budowane mieszkania komunalne na ulicy Malczewskiego. Kamienny Potok i Brodwino to są dosyć duże osiedla, także spokojnie szkoła na Kamiennym Potoku mogłaby służyć edukacji podstawowej.
Zwłaszcza, że jest wyremontowana, jest po termoizolacji, ma elegancką salę gimnastyczną, czyli wszelkie warunki spełnia.
Panowie się z Mietkiem wzajemnie na siebie i pokazujemy, kto...
Bo nie jesteśmy z Sopotu, ale to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy z Sopotu, czy nie. Ja bardzo często w Sopocie jestem, bardzo lubię Sopot. Pozdrawiam wszystkich Sopocian. Przyznam się, że niedokładnie wiem, o co chodzi z tą szkołą, z tą przeprowadzką.
A to ja powiem, ale że tutaj jakiś czas temu, kiedy pierwszy raz temat się pojawił, to protestowałeś przeciwko przeprowadzce, bo tak, powiedziałeś, że jest to szkoła, zgodziłeś się o ogromnych tradycjach.
Nie, to takie podstawowe rzeczy to są oczywiste. Nie sądzę, żeby, tak jak Małgosia podkreśliła, to że szkoła jest w centrum miasta i to jeszcze dwa kroki od dworca, z którego korzysta cała masa uczniów i pewnie nauczycieli przyjeżdżających do Sopotu, do tej szkoły. I dzielenie tej szkoły na kawałki, przenoszenie choćby o dwa kilometry dalej na pewno nie jest dobrym pomysłem. Wszystko jedno z jakiego powodu, czy z powodu nieszczęsnej tak zwanej reformy edukacyjnej, czy to z jakiegoś innego powodu, na pewno przenoszenie nie jest dobre.
Reforma
dla...
na pewno nie zmusza do tego, żeby tą szkołę przenosić. To jest tylko pretekst.
Musimy mówić, bo jak się okazało, Małgorzata Tarasiewicz mówi, że odnosimy sukcesy, bo zasugerowała, że to, że Kokomo nie będzie miało przedłużonej dzierżawy w centrum.
Nasza zasługa.
W Sopocie to między innymi nasza zasługa, bo o tym mówiliśmy, co prawda lokal ten o wątpliwej reputacji przeniesie się na drugą stronę Placu Przyjaciół Sopotu. Ale ponoć jest potęga w mediach.
No ale przenieść się na drugą stronę, mówimy o Kokomo, o następcy Kokomo na drugą stronę Sopotu, ale do budynków, które w planach, z tego co wiem, też mają zostać zlikwidowane, bo to jest konstrukcja z lat 60. Prawdopodobnie z czasem...
Ale ja mam nadzieję, że nie jesteś przekonany, że wszystko to jest lat 60. jest do wyburzenia.
No nie,
będę protestował nie tylko ze względu na
weźmy, weźmy, Maćku, za przykład rotundę w Warszawie, która tak. w tej chwili jest demontowana już od kilku dni, ale zostanie odbudowana, bo jest to jeden z bardzo pięknych zabytków tego powojennego modernizmu architektonicznego.
Zaczęliśmy tu w studiu a propos Hali Oliwia. Czy to jest rzecz do rozebrania, do modernizacji zewnętrznej, zmiany wizerunku, czy należy ją jako zachować jako
pomnik? Elegancko.
Tak. No i ja wygląda jak wygląda. Każdy, kto przyjeżdża przez Oliwę, wie. I jeszcze taki inny przykład rzeczy. No, patrzcie, zaczęliśmy o szkole, a mówimy o rzeczach do wyburzenia, prawda, lub nie.
Lot będziesz wyburzał?
Właśnie chciałem powiedzieć o locie, prawda, że dyskusja teraz się też rozwija. Cały czas ta dyskusja toczy się.
I Danzigerhof odbudować?
Słucham?
I odbudować Danzigerhof w miejsce lotu.
No, tak.
To możemy zejść na Wyspę Spiszów na przykład, bo to jest też temat dzisiejszej naszej dyskusji, która tutaj chyba wszystkim jest bliska. Mietek zaczął i jest pełen niepokoju, jak będzie z przestrzenią publiczną na terenie Wyspy Spiszów. Tutaj, Mietku, wydaje mi się, że część tych miejsc, które na Wyspie Spiszów będzie ogólnodostępna, bo tam są przewidziane i hotele, i restauracje, i biura. Rzeczywiście część będzie rzeczywiście to będą to apartamenty, czyli mieszkania.
No ale hotele i biura to nie jest przestrzeń publiczna, umówmy się.
No, ale zakładam tak, hotele i biura oczywiście, ale mówiłem też o części tak zwanej usługowo-gastronomicznej, też tam się
nie,
przewiduje.
Nie, no, plany jakie są, nie są może najgorsze. No, najważniejsze, żeby przynajmniej te plany zostały
zrealizowane. Ciekawy wątek tutaj zauważyłem, tylko nie wiem, kto miałby podjąć decyzję. Sopocianin nas napisał. Proponuje budynek starej komendy policji dla urzędników pana Karnowskiego. No, znaczy dla urzędników miasta, może tak by było. No ale... Rzeczywiście ten budynek tam stoi i korzysta z tego często drogówka, która w myśl starej zasady, że najciemniej pod latarnią staje tam i łapie kierowców przekraczających prędkość. Prędkości przekraczać nie należy.
A do kogo należy budynek po dawnej komendzie policji? Bo może słuchacze nie wiedzą, to jest budynek, kiedyś parkowała tam radiowozy milicji jeszcze. Mhm. To jest przy budynek, jak jadąc w kierunku Gdyni, po lewej stronie na Alei Niepodległości, na ulicy Niepodległości.
Alei.
Alei.
Czyli to jest budynek albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, albo gmina.
No bo on dłuższego czasu stoi pusty.
Tak, rzeczywiście stoi, bo tam była próba sprzedaży, no ale jakoś nikt nie chce.
Tylko z punktu widzenia urzędu, przeniesienia urzędników do budynku, który jest oddalony znacznie od tej centrali, że tak powiem, kwatery głównej w Sopocie, czyli urzędu miasta.
Ale byśmy to już przerabiali. Gdybyś miał do czynienia z urzędem skarbowym, miał kilkugodzinnych posiedzeń, to przy ulicy Rzemieślniczej w Sopocie swego czasu się przez czas jakiś mieścił urząd skarbowy. No to nie urząd, ale z 23 marca, prawda, został przeniesiony. Czyli istnieją takie możliwości przenoszenia urzędów.
No tak, ale lepiej, żeby wydaje mi się, żeby było to skomasowane, że lepiej jest komunikacja między... żeby wszystko było w jednym miejscu.
Teraz mamy piękny urząd skarbowy. Przypominamy o terminie rozliczenia z urzędem skarbowym, który nieubłaganie się zbliża, ale ten moment, kiedy był przeniesiony na Rzemieślniczą, ja przyznaję, że byłem pełen podziwu dla tych pań, bo to głównie panie tam pracują, ponieważ warunki tam były haniebne. Po prostu między tymi kartonami, stosami papierów prawie tych kobiet nie było widać.
Znaczy, ja bym się cieszyła, gdyby Urząd Miasta był przeniesiony na dworzec, bo właściwie stoi pusty, nie ma tam, nic się tam nie dzieje, poza kilkoma sklepami i restauracjami nic nie ma. To byłoby świetne miejsce.
A to nie jest przestrzeń komercyjna na zasadach takich bardzo komercyjnego wynajmu?
No na pewno Urząd Miasta musiałby rzeczywiście wnieść, znaczy
no, wtedy podejrzewam, byłaby afera, opłaty, że Urząd Miasta wydaje pieniądze na prywatnemu inwestorowi na czynsze. No, także...
Małgosiu, skończyłoby się na tym, że to wy, mieszkańcy Sopotu, byście płacili za to. Mm.
No tak czy owak, nie uważam, żeby przenoszenie szkoły było dobre. No tutaj rzeczywiście trzeba poszukać, może komenda policji.
Jakoś kompromisu, tak. Rzeczywiście można poszukać, ale na pewno jestem przekonany, że jeżeli by Urząd Miasta wyprowadził się na teren dworca i wynajmował to, te pomieszczenia, załóżmy, od prywatnego inwestora, od prywatnego właściciela, byłaby afera, że wydaje publiczne pieniądze na no, niegospodarnie. Zarządza pieniędzmi mieszkańców Sopotu. Mhm.
Nie mówiąc już o tym, o czym wszyscy wiedzą, ale nie wszystkie słowa nadają się do użycia na antenie. Powiedzmy tak, jest akcja Pomóż sadzić drzewa w Sopocie. W Gdańsku wystarczy smartfon. To teraz może spojrzałem tak na gdańszczanie. Co wy na to? Już użyliście smartfona do sadzenia drzew?
Nie, użyłem łopaty. Tak, użyłem łopaty i powiem państwu, że drzewka są bardzo tanie, bo państwo i zasadziłem w zeszłym roku 50 świerczków takich małych.
Ale świerczek taki u siebie.
No tak, ale te powietrze, ten tlen, jest... który te świerczki
ja
wytworzą, ja nie będę zrobił bariery i mnie nie wolno, te świerczki są
nie
moje.
Nie wolno oddychać.
No, ja nie wolno oddychać, bo są moje. 100 metrów
powietrza
od mojej
z
działki,
tych 50
prawda?
Świerczków nie, tego to nie wciągniesz, bo ci płuca pękną.
No, proszę, w szkółce, nie mówię, że gdzieś w markecie, ale w szkółce świerczek, nie, złotówkę kosztuje. Złotówkę. Taki świerczek, no powiedzmy ile to jest, 30 centymetrów. I wszystkie świerczki mi się przyjęły, bardzo ładnie rosną. Być może, nie być może, mam nadzieję, że nie zaatakuje jakaś choroba, bo jak jest tych świerki są atakowane i coraz tych świerków jest coraz mniej. Ich miejsce jest sadzone w Polsce.
Ja rozumiem, ale nie takie było pytanie.
No tak, ale
co z tym smartfonem?
Ja nie sadzę smartfonem,
nie każdy ma ziemię, żeby móc sadzić u siebie 50 świerków albo innych drzew. Oczywiście polecamy, żeby drzewa sadzić, a nie wycinać. Ale z tym smartfonem, akcja ze smartfonem, jest przestrzeń. Znowu przestrzeń publiczna. I mamy szansę wpłynąć na krajobraz wręcz, prawda? Na architekturę tej przestrzeni. O to pytam.
No, ja brałem udział w sadzeniu w pewnym sensie oczywiście, to cudzysłów.
A smartfonem czy łopatą?
Łopatą jak najbardziej. W ubiegłym roku w czasie przebudowy, czy renowacji, czy nie wiem jak to nazwać, naszej ulicy, czyli ulicy Abrahama, gdzie zostało zmienione całkowicie nawierzchnia, zostały zrobione dwa chodniki po obu stronach jezdni i zostało nasadzonych nowych kilkadziesiąt lip. To jest działanie no, takie, które w mieście powinno mieć miejsce na każdym miejscu, gdzie tylko to jest możliwe, żeby jak najwięcej tych drzew zasadzać. I okazuje się, że to wcale nie był jakiś wielki problem. Mieszkańcy naszej ulicy, dzielnicy chcieli, żeby było więcej tych drzew i tych drzew się więcej pojawiło.
Według mnie ta akcja jest świetna, dlatego że sadzenie przez smartfona, ponieważ wciąga mieszkańców w myślenie o mieście, o drzewach, taką starają się, pobudza ich wyobraźnię, daje im taką możliwość pomyślenia o tym, że mają na coś wpływ, mają jakąś koncepcję, jak miasto powinno wyglądać.
Mogą to sobie wyobrazić.
Mogą sobie wyobrazić właśnie, jak drzewo będzie się komponowało z większą całością. Myślę, że to jest bardzo fajne działanie edukacyjne i obywatelskie.
To zanim Maciej powie, to tak, zanim ktoś teraz złapie za piłę i popędzi, żeby wyciąć jakieś drzewa, powiem tak. Na stronie Radia Gdańsk, jeden, możecie państwo o tym i o tym w Sopocie, tej akcji sadzenia drzew, także o której za chwilę powiemy, poczytać. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. W tym czasie człowiek potrzebuje 176 kg tlenu. Czyli takie niewielkie drzewo to jest prawie zapotrzebowanie dla jednego człowieka na roczny, że tak powiem, przydział tlenu.
Myślę, że jeszcze jedna akcja gdańska przypomniała, właśnie chciałem o tym powiedzieć, robiłem, nie sadziłem, ale robiłem zdjęcia. Była taka akcja, że co roku powstawał gaj ojców. Że ojcowie, którym urodziły się dzieci, sadzili drzewa na pamiątkę narodzin swojego potomka.
I gdzie to?
No w Brzezie tak właśnie było. Taki, no,
przepraszam, bo ja pamiętam, jak była akcja sadzenia dębów w Wolności i prezydent Komorowski posadził w Sopocie Dąb Wolności, który akcja, natychmiast, tak. To, że tak powiem, ten dąb obumarł i trzeba było go zastąpić innym dębem, bardziej przypominającym żywe drzewo.
I nie wiem, czy właśnie czy ta akcja jeszcze jest kontynuowana, sadzenia drzew przez poszczególnych, każdy ojciec dostawał drzewko od władz miasta, mógł przyjechać ze swoim dzieckiem, jeszcze robili sobie, to fajna akcja, robili sobie ludzie pamiątkowe zdjęcia i na przykład na 18 urodziny ktoś przychodzi do takiego gaju ojców i mówi, córko, synu, to jest drzewo, które razem sadziliśmy, kiedy ty miałeś pół roczku.
Nie, nie, nie.
Fajna sprawa.
Córko, nie.
Dlaczego?
No bo w tym ci ojcowie to mówią, że trzeba spłodzić syna, posadzić drzewo i zbudować dom.
Ja dlatego uważam, że dziecko, dlatego powiedziałem córko.
Ale czemu matki nie sadziły, tylko ojcowie?
No właśnie.
No to jest...
O, to jest pytanie, to jest właśnie. Pytanie. Ale idea słuszna, można do niej powrócić.
Tutaj... Pan Roman, ekstremista, pan Roman. Wystarczy wynająć na czas remontu 20 kontenerów biurowych. No. Gdyby pana żona, panie Romanie, tam pracowała, to pan by tego nie sugerował. Mam takie podejrzenie. 603-06-06-06. Często jest tak, że jednak punkt zależy siedzenia, decyduje o punkcie widzenia. Ale wracając do sadzenia drzew, akcja sadzenia przez smartfon, czyli wpływania de facto na przestrzeń publiczną, podoba się nam. A w Sopocie akcja sadzenia drzew związana jest z porządkowaniem zieleni w mieście. Urzędnicy bowiem chcą odtworzyć historyczne szpalery i w 3D. O tym, jak odtwarzany historyczny szpaler ma wyglądać, zadecydują mieszkańcy, wypełniając ankietę w formie zmapowanej przestrzeni 3D. Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogą m.in. określić wysokość drzew, sposób przycinania czy zacienienia. Ankieta ma dać odpowiedź, czy nasze pomysły są akceptowalne dla mieszkańców. Do 19 marca można zgłaszać te pomysły. To dobry pomysł, te pomysły?
Tak, to jest znakomity pomysł. W ogóle aplikacja, ja wypełniłam tę ankietę i uważam, że jest świetnie zrobiona. Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. Widać te drzewa z góry, z boku, mniejsze, większe. Po prostu rewelacja. I z tego, co wiem, dosyć dużo osób w Sopocie to wypełniło, zaciekawiło się tą sprawą i to jest świetne działanie Urzędu Miasta. Myślę, że w takie wizualizacje i takie tego typu aplikacje w ogóle mogłyby być wykorzystywane właśnie przy konsultacjach społecznych, jeśli chodzi o uchwalanie planów. Właśnie gdyby na przykład ten hotel na Bitwy pod Płowcami najpierw ludzie mogli zobaczyć w takiej aplikacji, jak on wygląda i powiedzieć, czy im się podoba, czy nie, to też byłoby fajnie.
No wielkość trochę mnie przeraża, nie będę ukrywał.
Tak, wielkość jest zadziwiająca, ponieważ on miał mieć 4 kondygnacje. Jak jeszcze tak doliczyłam suterenę i taki stryszek, to wychodzi właściwie, że tam jest 6 kondygnacji, także sprytnie zostało chyba to dodane. Ale wracając do zieleni, myślę, że chociaż ta akcja jest świetna, to jednak mimo, że prawo szyszki w Sopocie nie działa, ze względu na to, że Sopot jest objęty opieką konserwatorską i nie możemy wycinać na szczęście drzew bez zgody, to sporo przy okazji spotkań, które miasto zorganizowało, żeby pochwalić się tą aplikacją, wyszło sporo przypadków, gdzie niestety zieleń została w Sopocie zniszczona i właśnie budując schronisko dla zwierząt czy cmentarz pomiędzy ulicą Malczewskiego a 23 marca. Właściwie wycięto drzewa w pień, co jest zupełnie bez sensu. Nawet prezydent Karnowski przyznał, że na jednym ze spotkań, że był zdziwiony, bo myślał, że właśnie na cmentarzu to można byłoby zostawić trochę tych drzew, żeby była jakaś alejka tu czy tam, ale powiedział, sprawa wymknęła się spod kontroli. I to jest właśnie dla nas, jako mieszkańców, przerażające, że właściwie jak tego pilnować, bo co, jeżeli się sprawa wymyka spod kontroli i właściwie nie można nad tym, jeżeli urzędnicy nad tym nie mogą zapanować. Teraz też podobna sytuacja ma miejsce w Parku Północnym. Bardzo się niepokoimy, ponieważ jest tam planowany parking. Już w tej chwili są obcinane gałęzie drzew, wycinane krzaki. Właściwie parking na 47 samochodów, który nic nie załatwi. I nie wiadomo, dlaczego właściwie wcinać się z parkingiem w Park Północny, jeżeli właściwie ludzie, którzy chcą tam pójść, czy pójść na plażę, w tym miejscu mogą dojechać rowerem, autobusem 187 czy 122, albo
nawet dojść od kolejki, jest Kamienny Potok.
Także to jest zupełny absurd, właśnie to betonowanie po to, żeby robić miejsce dla samochodów.
Przyłączam się do tego, żeby nie betonować, żeby powiększać miejsca dla samochodów, a tu jest dla Macieja specjalnie, ale dla wszystkich nas. Także wyjaśnienie i naszych słuchaczy. Gaj Ojców jest przy zbiorniku retencyjnym na Oruni Górnej. Co roku sadzą jedno wspólne.
To może tych gajów ojców jest więcej w Gdańsku na przykład.
Ojców i
bo ja widziałem też gdzieś koło mostu Błędnik, też widziałem taką tablicę, że tutaj się drzewo ojców sadzi, jedno. To jest wspólne drzewo dla wszystkich ojców, którzy zostali ojcami w danym roku.
Trzeba uważać, bo wiadomo, że drzewa też potrafią oszukiwać na metryce, nie tylko na przykład aktorki, bo Dąb Bartek okazał się młodszy niż myśleliśmy, a czas upływa szybciej niż myśleliśmy. Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Maciej Kostycarz, agencja KFP,
dziękuję bardzo.
Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Słonecznego, bo właśnie słońce wychodzi.
Co, Marszałek Szewski, ja również dziękuję, a za chwilę jeszcze powiemy Państwu, co w audycji w Radiu Gdańsk po godzinie 10.